jak co wtorek serdecznie Państwa witamy przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Skoro zaczął się sezon, zaczynamy od żużla. Przy okazji pozdrawiamy pana taksówkarza z Torunia, który podwoził naszego kolegę ostatnio i powiedział parę ciepłych słów. Obiecujemy, że o żużlu będziemy się starali trochę w sezonie szczególnie mówić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Później będzie Ekstraklasa, tak żebyśmy mieli trochę więcej czasu na nią i na koniec Ligę Mistrzów, no bo dzisiaj już i jutro te spotkania rewanżowe. O żużlu, no pewnie byśmy chcieli dzisiaj więcej powiedzieć, ale tylko jedno spotkanie się odbyło, oczywiście w Ekstralidze żużlowej. Było to spotkanie od razu w Toruniu i od razu spotkanie wicemistrza z racji gospodarza z mistrzem aktualnym. No i gospodarze życzyliby sobie, żeby to spotkanie zakończyło się innym wynikiem, ale wicemistrz z mistrzem u siebie przegrał 44-46. Zaczęło się inaczej. Wydawało się, że jednak Toruń powinien sobie z Gorzowem poradzić. Dobry początek zawodników z Torunia, chociaż każdy z tych liderów potencjalnych zaliczał jakieś wpadki, no ale później Gorzów doszedł do siebie, punkty zaczął zdobywać Kasprzak, no i wszystko się odwróciło. Ostatecznie Gorzów, no trzeba powiedzieć, że jednak zasłużenie wygrał, no bo miał więcej jakości, szczególnie miał tych liderów, których w Toruniu w tym spotkaniu zabrakło.
Szczególnie ta uwaga dotyczy Martina Waculika, który jeszcze przecież w zeszłym sezonie jeździł w barwach Getwellu. Tym razem Słowak pojawił się jako zawodnik Stali Gorzów. No, nie mógł się spodziewać jakiegoś ciepłego powitania ze strony kibiców z Torunia i tak też się stało, ale
podobno
widać...
to go tak zmobilizowało. No, trzeba powiedzieć, że w zeszłym roku w Toruniu tak dobrze jak wczoraj nie jeździł.
No widać, że jakaś tam być może zadra została, ale w każdym razie no, Waculik rzeczywiście był bardzo zmotywowany w tym spotkaniu i efektem było 12 punktów w 5 startach, z czego najważniejsze 2 punkty zdobył w biegu ostatnim, gdy wykluczony został jadący z nim w parze Bartosz z Marzlik i wówczas Waculik miał za zadanie zdobyć 2 punkty. Te 2 punkty oznaczały właśnie zwycięstwo dla zespołu z Gorzowa.
No i trzeba powiedzieć, że to był jedyny bieg, który przegrał, tak to wszystko wygrywał, zdobywał bonusy z kolegami. Świetnie też pojechał Przemek Pawlicki, on zdobył 12 punktów. No nie zawiódł też Bartosz z Marzlik, oprócz tego ostatniego biegu, w którym został wykluczony. No tam były różne pretensje ze strony trenera, czy zawodników z Gorzowa, czy słusznie, czy nie. No nie nam to osądzać. Jeżeli chodzi o Toruń, to najwięcej punktów zdobył Greg Hancock, 10+1, ale zawiódł w tym chyba później z kontekstu meczu, wydaje się, najważniejszym biegu swoim przedostatnim. No tam nie zdobył żadnego punktu. Adrian Miedziński zdobył 9 punktów i bonusa. On zaczął źle, trochę lepiej skończył. No szczególnie chyba pretensje w Toruniu mogą mieć do Holdera i do Przedpełskiego.
Rzeczywiście tak, jeżeli chodzi o Pawła Przedpełskiego, no to tutaj wszyscy zastanawiali się, jak będzie wyglądało przejście tego zawodnika do wieku seniora. No na razie można powiedzieć, że idzie bardzo, że tak powiem, opornie. Zaledwie 5 punktów w 4 startach. Nie popisał się też nowy nabytek.
Nowy Getwellu. Stary.
Tak, czyli Jepsen Jensen, który w 5 startach przywiózł 5 punktów. No i tak jak wspomniałeś, zabrakło też tego wsparcia troszeczkę Chrisa Holdera. Co prawda było to tylko 1-0, ale z drugiej strony no, tych punktów w ostatecznym rozrachunku brakowało.
No nie możemy, czy zawodnicy, kibice z Torunia nie mogą się czepiać do juniorów, ale tak miało być. Oni obaj zdobyli po 4 punkty. Kaczmarek jeszcze miał jednego bonusa. No Gorzów ma całkiem nowych tych juniorów, których w ubiegłym sezonie nie oglądaliśmy. No i może zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym sezonie. Pozostałe spotkania z racji na warunki pogodowe zostały odwołane. Różnie też było w pierwszej i w drugiej lidze. No w pierwszej udało się rozegrać 2 spotkania, no i tam jest też ciekawe. Stal Gorzów przegrała z Lokomotivem.
Stal Rzeszów,
mhm. Oczywiście. Tak. 34-56.
Tak, a to spotkanie też było rozgrywane, można powiedzieć, w anormalnych jak na żużel w warunkach przypadającym śniegu, ale chwała chociaż za to, że udało się to spotkanie rozegrać do końca. Lokomotiv, który stracił swojego lidera przed sezonem, jednego z czołowych zawodników, później jeszcze Jonas Kylmakorpi, który również nie startował, teraz po pierwszej porażce odnieśli zwycięstwo. No i zobaczymy, co będzie dalej. W zeszłym sezonie pamiętajmy, że Łotysze wygrali, można powiedzieć, na torze awans, ale niestety względy licencyjne pozbawiły ich tego, żeby jeździć w Ekstralice.
No tak, żużlu różnie bywa, delikatnie mówiąc, z tymi regulaminami. W drugim spotkaniu, które udało się rozegrać, niespodzianka, jakby nie patrzeć, no bo jednak Spadkowicz z Ekstraligi, czyli Unia Tarnów, przegrała z Wandą Kraków 44-46.
To rzeczywiście jest niespodzianka, zważywszy na to, że w Tarnowie, jak na warunki pierwszoligowe, ten skład jest naprawdę niezły.
Taki na awans.
Tak, no na warunki pierwszoligowe tak, ale pamiętajmy też, że różnice między pierwszą ligą a Ekstraligą są ogromne, o czym mogliśmy się już nieraz przekonać, ale to na pewno duże rozczarowanie w Tarnowie i myślę, że Unia Tarnów w kolejnych meczach będzie chciał udowodnić, że ta porażka była jednak wypadkiem przy pracy.
No i jeszcze mamy drugą ligę żużlową. Tutaj tylko jedno spotkanie udało się rozegrać. No i jeździły takie kluby jak Ostrów Wielkopolski, który wygrał z kolejarzem Rawicz 51-39. No taka nowość, że teraz mamy w tym sezonie i pierwszą, i drugą ligę żużlową. W zeszłym roku wyjątkowo te ligi były połączone.
Można powiedzieć, że mamy powrót do tego, co mieliśmy wcześniej, ale też trzeba przyznać, że na tej mapie żużlowej w ostatnich latach bardzo dużo przetasowań, bo przypominamy, że w międzyczasie przestawały istnieć chociażby klub z Częstochowy, który teraz odrodził się i można
ale
powiedzieć...
Ale kilka klubów tak miało, że znikały tak, i teraz
tak,
się
tak, w drugiej lidze znowu. Mamy na przykład Gniezno, które jeszcze niedawno, pamiętamy, jeździło w Ekstralidze, także tych zmian jest tyle, że naprawdę czasami ciężko to ogarnąć.
Oczywiście o żużlu będziemy mówić. Mam nadzieję, że za tydzień powiemy już więcej, bo warunki pogodowe pozwolą, szczególnie w Ekstralidze, rozegrać więcej tych spotkań, no bo kibice nie tylko w Toruniu nie mogą się na nie doczekać. Teraz zapraszamy na krótką przerwę i wracamy z Ekstraklasą, ale tą piłkarską. There's got to be more than going back and forth from doing right to doing wrong, 'cause we were taught that too. Everybody thinking there's worth in what you do. Then, like a hero who takes the stage when we're on the edge of our seat, saying it's too late. Well, let me introduce you to Amazing Grace. No matter the bumps, no matter the up in righteousness, but that's exactly what he I'm 29. kolejka Ekstraklasy to oznacza, że była to przedostatnia kolejka w tym sezonie tak zwanym regularnym. Za tydzień w sobotę czeka nas ostatnia kolejka. Wszystkie spotkania zostaną rozegrane 22 o godzinie 18 i będzie ciekawie, bo 5 zespołów jeszcze ma co najmniej szansę na awans do 8, ale o tym jeszcze powiemy. Najpierw o tym, co działo się przy tej kolejce, która już minęła, a też działo się sporo. No i najpierw po kolei. Ruch Chorzów ostatnio notuje gorszą passę, jakiś dołek formy kolejny. Tym razem przegrali z Pogonią Szczecin 2-1. No i dzięki temu Pogoń Szczecin ma realne szanse na awans do ósemki, na pozostanie w ósemce.
Pogoń tak naprawdę dopiero od pewnego czasu zaczęła tak regularnie punktować, bo jeszcze nie tak dawno wydawało się, że trener Moskal pożegna się z posadą Portowców. Stało się jednak inaczej. Myślę, że duży wpływ też na to miał ten wynik meczu z Arką. Tam było 5-1 dla Pogoni. No i widać, że zespół ze Szczecina złapał, jakby można by tak powiedzieć, drugi oddech. I przed ostatnią kolejką zajmuje 6. miejsce w lidze, a w ostatniej serii podejmie u siebie Gdańską Lechię.
No i to będzie miał trudno. Jeżeli Pogoń wygra, no to wszystko będzie wtedy wiadome. Zostanie w tej ósemce, ale Lechia będzie chciała tracić jak najmniej punktów do swoich przeciwników w walce o mistrzostwo, także może być różnie. Drugie spotkanie. Wisła Kraków, Zagłębie Lubin 1-0. Bramka Patryka Małeckiego w 62 minucie. No Zagłębie, cóż, gra zdecydowanie gorzej. W tym spotkaniu praktycznie Zagłębie zaczęło grać dopiero jak straciło tą bramkę, ale było już za późno. Wisła u siebie no bardzo, bardzo mocna w tym sezonie.
No i Wisła dzięki temu już jest pewna tego, że będzie grać w grupie mistrzowskiej.
Wydaje pewna się, piątego że... miejsca.
Tak, nawet pewna piątego miejsca i wydaje się, że w ostatniej kolejce, no można powiedzieć, dla Wisły mecz już będzie o pietruszkę, więc być może troszkę tych zmian w składzie nastąpi, a Zagłębie no komplikuje sobie sytuację, bo po tym przegranym meczu spadło na 10. miejsce w tabeli. No jeżeli ktoś po jesieni by obstawiał coś takiego, to
właśnie
z pewnością... Z pewnością byłby bardzo zaskoczony.
Wisła przecież była w tej strefie spadkowej w pierwszych kolejkach sezonu Ekstraklasy, no, ale tak to się u nas wszystko potrafi zmienić. Druga Wisła, Wisła z Płocka, chociaż ostatnio spisywała się bardzo dobrze, no to nie miała szansy z drużyną Lechem, który powrócił do 0-3 Poznań. Dwie bramki Marcina Robaka, który wyszedł o dziwo w podstawowym składzie. O dziwo nie dlatego, że on wyszedł, tylko o dziwo, że wyszedł raz razem z Kownackim w tym podstawowym składzie, ale to się sprawdziło, bo Kownacki miał asystę przy drugiej bramce Robaka. To się, okazało się, że to pierwsza asysta Kownackiego w tym sezonie i piękna bramka na 3-0 Radosława Majewskiego.
No i można powiedzieć, że Lech po takiej chwilowej zadyszce wygląda na to, że wraca na te właściwe tory. Marcin Robak wysuwa się na czoło klasyfikacji strzelców, ma w tej chwili 15 goli. Swoją drogą znamienne, że trzeba było czekać aż 29 kolejek, żeby ktoś wyprzedził w klasyfikacji strzelców Nemanji Nikolicza, który od lutego strzela bramki za oceanem.
Tak, no i też w końcu jakiś Polak jest na czele klasyfikacji strzelców. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. No, na razie tych bramek za dużo nie trzeba zdobyć, żeby być na czele, w przeciwieństwie do poprzedniego sezonu, kiedy Nikolicz tak świetnie się spisywał. Kolejny mecz, bardzo ciekawy zresztą. Śląsk-Wrocław grał z Górnikiem Łęczna. To są zespoły, które będą walczyć o utrzymanie, to już wiemy na pewno. No, Śląsk zaczął bardzo dobrze, prowadził 2-0, ale Franciszek Smuda coś tchnął do tej drużyny z Łęcznej, no i ona zdołała zremisować 2-2.
Można by rzec, że Śląsk jest sam sobie winien, bo tak naprawdę do przerwy wszystko było pod kontrolą zespołu Jana Urbana. No, ale w drugiej połowie po raz kolejny w tym sezonie zespół z Wrocławia pokazał, że ma duży problem. Nie wiem, czy wynika to z koncentracji, czy być może z braku siły, ale w każdym razie Górnik zdobył 2 gole i zdobył dla siebie, myślę, cenny punkt. No, tak patrzę na tą frekwencję i no, nie dziwię się, że tak mało kibiców przychodzi, no bo ta gra, brak wyników, no niestety też wpływa negatywnie na tą niską publikę.
No, to też jest zastanawiające, bo i we Wrocławiu, i w Łęcznej są zawodnicy, których stać na przeprowadzenie, co było widać w tym spotkaniu, jednej takiej akcji, może Stadiony Świata, ale no właśnie, czemu tylko jednej akcji? Pewnie dlatego te drużyny są tak nisko w tabeli. Kolejne spotkanie bezbramkowe. Jagiellonia Białystok straciła punkty u siebie, remisując walczącą o utrzymanie Krakowią 0-0.
No dla Krakowi to z pewnością bardzo cenny remis, który może się okazać bardzo kluczowy, jeżeli chodzi o tą dalszą część sezonu. Jagiellonia miała okazję, żeby jeszcze bardziej odskoczyć rywalom i myślę, że ten remis 0-0 na własnym stadionie z pewnością ich nie zadowala.
Mieliśmy w tej kolejce derby na Pomorzu. Lechia Gdańsk grała z Arką Gdynia, no faworytem zdecydowanym była Lechia. No i to się sprawdziło, bo Lechia wygrała 2-1, ale Krakowia wydaje się, że postawiła się swojemu lokalnemu rywalowi. Jedna bramka, zresztą piękna bramka zdobyta z rzutu wolnego, ale Lechia ma jednak zdecydowanie większy potencjał.
Tak, Lechia ma przede wszystkim braci Pajszało, którzy po raz kolejny, można by rzec, odegrali kluczową rolę. No i wrócił po zawieszeniu kilkumeczowym Sławomir Peszko i po nim było widać, że rzeczywiście czuje ten głód grania i to on miał duży udział przy tej akcji na 2-0 dla Lechii Gdańska. A Arka, przypomnijmy, pod wodzą nowego trenera już, Leszka Ożyńskiego. No można by rzec, że jeżeli chodzi o te cechy wolicjonalne, no to tam trener Ożyński od zawsze stawiał na ambicje i na walkę. Zobaczymy, czy to wystarczy na to, żeby uchronić się przed spadkiem.
Co do Peszki, to nawet tak było zapisywane na początku, że on zdobył tą drugą bramkę, ale jednak tutaj widzimy, że był to strzał samobójczy ostatecznie. Termalika w końcu wygrała w meczu z Piastem Gliwice 1-0. Co ciekawe, bramkę zdobył Dawid Nowak. To pierwsza bramka Polaka w Niecieczy w tym sezonie, no i też Nowak zdobył tą bramkę chyba po 3 latach przerwy.
Zgadza się, to prawie 1000 dni minęło, jak wyliczyli dziennikarze jednej z gazet.
Nie dlatego, że nie grał.
Tak, no wynika to z przyczyn pozasportowych, o których się nie będziemy zagłębiać, ale jeżeli chodzi o Termalikę, no to zwycięstwo przyszło naprawdę w absolutnie ostatnim momencie, bo Słoniki z meczu na mecz obsuwały się w tabeli, teraz dzięki tej wygranej znowu są w czołowej ósemce. No i za tydzień będzie, można by rzec, walka na noże w Kielcach, bo Korona, która zajmuje 7 miejsce w tabeli, zagra ze swoim bezpośrednim rywalem do miejsca w 8. No i tam, jeżeli ktoś, ten, który przegra, no to praktycznie wyeliminuje się z udziału w grupie mistrzowskiej.
No, walka na noże w Kielcach to tak zabrzmiało, ale dobra. Legia Warszawa grała z Koroną właśnie, tylko u siebie. No i mogła zostać liderem, ale nie wykorzystała tej szansy, nie wykorzystała szansy, żeby wygrać z najgorszą drużyną na wyjazdach, czyli właśnie z Koroną Kielce, i zaledwie zremisowała, i przez to dalej jest na drugim miejscu w tabeli.
To jest duża niespodzianka ze względu na to, że Legia przed tym meczem miała najlepszą ofensywę w Ekstraklasie, z kolei Korona miała najgorszą defensywę, i dlatego wydawało się, że wynik jest jasny, ale z przebiegu gry tak naprawdę to Korona miała też kilka sytuacji ku temu, żeby wywieźć 3 punkty ze stolicy. No Legia, no chyba też taka lekka zadyszka, taka chwilowa obniżka formy, chociaż wydaje się, że może to nie mieć aż tak dużego wpływu na całość sezonu, bo jak powtarza trener Magiera, najważniejsze jest to, żeby Legia była na pierwszym miejscu po 37 kolejce.
Tak, rozgadaliśmy się o tej Ekstraklasie, ale jeszcze została tabela. Tam wiemy na pewno, że pierwsza czwórka to jest Jagiellonia, Legia, Lech i Lechia. Po tym sezonie regularnym jeszcze nie znamy kolejności. Na 5. miejscu na pewno będzie Wisła Kraków. O tą pierwszą 8 walczy Pogonia, Termalika, Korona, Wisła Płock i Zagłębie Lubin. No i tak jak mówiłeś, Termalika zagra bezpośrednio z Koroną. Kto wygra, to awansuje. No jak będzie remis, to może być różnie. No a na pewno w drugiej części tabeli zostaje Górnik Łęczna, Ruch Chorzów, Arka Gdynia, Piast Gliwice, Krakowia i Śląsk Wrocław, i one powalczą o pozostanie w Ekstraklasie.
Tak, i dlatego ta kolejka sobotnia właśnie zapowiada się niezwykle emocjonująco. No, naprawdę będzie ciekawie. No, na kolejkę przed końcem tyle niewiadomych, aż chce się oglądać takie spotkania.
Dlatego powiemy na pewno o niej za tydzień. Teraz jeszcze jedna przerwa i wracamy z Ligą Mistrzów. Time is not for wasting, someone else can do the chasing. Na koniec zostawiliśmy Ligę Mistrzów i spotkania rewanżowe. Szczególnie wszyscy czekamy oczywiście na te mecze Realu Madryt z Bayernem Monachium. Jestem ciekawy, czy w Bayernie cieszą się bardziej z tego, że wraca do składu Lewandowski po tej lekkiej kontuzji, czy niepokoją, że nie mają żadnego środkowego obrońcy na to spotkanie, bo tak się złożyło, że wszyscy trzej wypadają, ponieważ Martinez i Hummels są kontuzjowani, a Boateng nie będzie grał. Nie, Martinez nie gra za kartki, a Boateng i Hummels są kontuzjowani.
W związku z tym będzie bardzo eksperymentalne ustawienie linii defensywnej, bo zagra nominalny lewy obrońca Dawid Alaba i nominalny defensywny pomocnik Joshua Kimmich, i to z pewnością może być dużym atutem dla zespołu Realu, ale z drugiej strony, tak jak wspomnieliśmy, chyba ważniejsza informacja jednak, wraca Lewandowski, czyli w ostatnim czasie ten gwarant bramek dla zespołu z Monachium. Przypomnijmy, że w ostatniej kolejce Bayern bezbramkowo zremisował z Bayerem Leverkusen, no i rzeczywiście ten brak Lewandowskiego jest aż nadto widoczny.
Co do Realu, nie zagra Bale, który dobrze grał w tym pierwszym spotkaniu, ale odniósł kontuzję, no a tak to raczej wszystko jest do załatania, że tak powiem, bo nie zagra jeszcze Pepe i Varane, czyli też ci środkowi obrońcy, ale w Realu jeszcze jakiś obrońców środkowych mają, no zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Fakty są takie, że Real ma zaliczkę z wyjazdu 2-1, no i Bayern stoi przed niezwykle trudnym zadaniem, żeby to odrobić.
Tak, no oczywiście Bawarczycy też muszą liczyć na to, że kolejny dzień konia będzie miał Manuel Neuer, który w pierwszym meczu, można by rzec, utrzymał Bawarczyków
przy życiu.
W grze, bo gdyby nie jego interwencje w kilku sytuacjach, to tak naprawdę Bayern jechałby do Madrytu już tylko i wyłącznie na wycieczkę.
W cieniu tego spotkania jest to drugie dzisiejsze, czyli Leicester podejmie u siebie Atletico Madryt. To jest sytuacja taka, że Atletico wygrało oczywiście 1-0 po karnym, co dziwo, po karnym celnym karnym, bo Madryt, Atletico ma z tym zawsze problemy. No ale Leicester nie stoi na straconej pozycji. Tu może stać się wszystko, a najprędzej jakieś 1-0.
No jest to bardzo prawdopodobne, ale Atletico, nie zapominajmy, że bardzo lubi grać właśnie w głębokiej defensywie z szybkimi wypadami do kontr, a to prawdopodobnie w tym meczu tak to będzie wyglądało, że to Lisy będą musiały zaatakować, ale nie zapominajmy, że z Sevillą Leicester potrafiło strzelić 2 bramki, chociaż zdobyć tyle przeciwko Atletico będzie ciężko, bo do tej pory zespół z Madrytu naprawdę bardzo mało bramek traci w Lidze Mistrzów.
Jutro kolejne 2 spotkania. Barcelona znowu będzie próbowała do kogoś niemożliwego, chociaż tym razem jest to niemożliwe, jeszcze bardziej niemożliwe niż z PSG, bo tym razem, chociaż Barcelona przegrała tylko 0-3 z Juventusem, no to u siebie odrobić to z taką defensywą, jaką ma Juventus, no wydaje się nierealne, ale ta drużyna do czegoś została stworzona. No i drugie spotkanie Monaco-Borussia. Monaco ma zaliczkę z Dortmundu 3-2, ale wiadomo w jakim stanie wtedy piłkarze z Dortmundu grali, także tu też może się dziać bardzo dużo.
Tak, w tym meczu naprawdę jeszcze wszystko jest otwarte. Borussia już w meczu ligowym ostatnim pokazała, że w miarę szybko, można by rzec, pozbierali się psychicznie piłkarze tego zespołu po tym, co działo się w minionym tygodniu właśnie. No i wygrali to spotkanie. Teraz tak naprawdę z potencjałem ofensywnym, takim jaki mają, nie są na straconej pozycji.
Dobra wiadomość jest taka, że za tydzień znowu będziemy mieć bardzo dużo tematów do omówienia. Dzisiaj już Państwu dziękujemy. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.